Chyba możemy zaczynać. Mam nadzieję, że będzie wszystko działać dobrze. Chociaż nie zawsze tak bywa, bo technika czasami zawodzi. Witam bardzo serdecznie. Temat bardzo trudny. Temat bardzo... No, trochę niebezpieczny nawet, prawda? Bo kto jest żonaty? Jeszcze raz podnieście ręce. No, wydaje się, że większa część. I co będzie, jeżeli na pytanie, czy warto się żenić, będą wątpliwości, co wtedy? No, mam nadzieję, że nie zwątpicie. Krótko, nie wszyscy może mnie znają, część z was znam z widzenia, ale jestem w małżeństwie od prawie 40 lat, także i myśl, kiedy patrzę wstecz na moje życie, to myślę, że decyzja o małżeństwie była jedną z najlepszych decyzji, jakie dane mi było podjąć i cieszę się, że akurat udało mi się wejść w Boży plan dla mojego życia, w którym właśnie było małżeństwo. Z pytaniem, czy warto się żenić, związane są takie dwa dodatkowe, jakby dwie składowe dodatkowe części. Dlaczego mamy się żenić? Czy po co mamy się żenić? I te pytania, dlaczego i po co, są bliskie, ale wiele lat temu przekonałem się, że to są zupełnie inne pytania. Dlatego, że wiele lat temu byłem powołany na przeszkolenie wojskowe. No i w trakcie przeszkolenia zdarzyła się taka sytuacja, że był przegląd stanu wojska i podczas tego przeglądu sprawdzano, jak jesteśmy ogoleni. Ja wtedy zarost mi tak szybko jeszcze nie rósł, więc goliłem się co kilka dni. I akurat przyszedł taki dzień, kiedy się nie ogoliłem, więc zostałem wywołany i razem z dwoma innymi kolegami zostaliśmy publicznie zganieni, a potem dostaliśmy rozkaz, żeby pobiec do koszar, w których byliśmy zakwaterowani, ogolić się i w ciągu 3 minut wrócić. No więc pobiegliśmy tam, ogoliliśmy się. Wtedy to był czas, kiedy nie było takich dobrych maszynek, dostawaliśmy żyletki, więc kiedy tam pobiegliśmy, to wszyscy się pozacinaliśmy praktycznie podczas tego szybkiego golenia i wtedy wyraźnie zadowolony nasz dowódca, kiedy sprawdzał stan ogolenia się, zadał takie publicznie takie pytanie do mnie, między innymi mówi do mnie podchorąży Grabowski, po coście się zacięli? I ja, oczywiście jasnym było dla mnie odpowiedź na pytanie, dlaczego się zaciąłem, ale nie umiałem udzielić odpowiedzi na pytanie po co, no bo nie było żadnego celu. I wtedy właśnie odkryłem, że te dwa pytania są zupełnie różne, bo pytanie po co raczej poszukuje odpowiedzi, jaki mamy cel. Natomiast pytanie dlaczego bardziej odpowiada na stwierdzenie, czy odpowiedź wskazuje na odpowiedź, dlaczego tutaj się znalazłem, co spowodowało, że znalazłem się w tym miejscu. I w Ewangelii Mateusza jest rozmowa uczniów z Panem Jezusem i tam w pewnym momencie uczniowie mówią, no jeśli się tak ma sprawa, to nie warto się żenić. To nie warto się żenić i wygląda na to, że są taki troszkę zniechęceni. I dzisiaj postaramy się popatrzeć, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czy po co jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, jakie są obiektywne nasze potrzeby, potrzeby społeczności, w której jesteśmy i będziemy spróbowali popatrzeć, Co Pan Bóg na to wszystko? Jakie ma do nas oczekiwania i w związku z tym, co możemy zrobić? Więc jeszcze sekundę, tutaj sobie przełożę kartki, żebym widział, co się dzieje. Więc pierwsza część naszej próby odpowiedzi na pytanie, czy warto się żenić, to popatrzymy na powody, które dotyczą każdego z nas. I mamy okazję wspólnie z żoną prowadzić taki autorski kurs dla narzeczonych i każdego roku wśród narzeczonych robimy taką ankietę. Dlaczego chcą wstąpić w związek małżeński? Czego oczekują od związku małżeńskiego? I odpowiedzi, nie chcę powiedzieć, że są takie same, ale są bardzo zbliżone. I w ostatnim roku mieliśmy dosyć sporą grupę, więc na to pytanie odpowiadało blisko 100 mężczyzn. Więc chciałbym pokazać, jakie były wyniki ankiety, tej ankiety, co było ważne dla tych mężczyzn. I dlaczego to pokazuję? Być może jest tak, że te same powody mogą być ważne dla was, ale nie zawsze sobie te powody uświadamiamy. Czasami ich w jakiś sposób nie nazwiemy i dlatego gdzieś mogą być dla nas ukryte. No więc jeśli chodzi oczekiwania mężczyzn, to zgodnie z badaniami na całym świecie oczekiwaniem, które mają wobec małżeństwa, jest rozwiązanie problemów związanych z popędem seksualnym. Z popędem seksualnym, który jest jednocześnie skojarzony z wyłączną, intymną bliskością, gdzie mamy nie tylko rozwiązanie naszego problemu, ale z tą drugą osobą, z naszą żoną, możemy stworzyć bardzo specjalny związek bliskości. Na drugim miejscu badani wskazali dom jako miejsce azylu, dom jako miejsce odpoczynku, dom, w którym jest moja żona, moje dzieci, w którym mam coś, co nazywamy ciepłem domowym. Kolejna przyczyna to jest, czy oczekiwanie, to jest coś, co jest ważne dla wielu mężczyzn. Mężczyźni oczekują, że jego najbliżsi będą go szanować, że będą uznawali to, że jest przywódcą w tym stadzie. Dalej jest to miejsce, w którym będziemy doceniani za swoje osiągnięcia i starania. Jest to miejsce, w którym będziemy akceptowani. Małżeństwo to także miejsce, w którym będziemy mieli bliską przyjaźń, gdzie będziemy bliskiego swojego towarzysza, przyjaciela, druha, przyjaciela, który będzie dla nas również inspiracją, który będzie wyzwalał z nas to, co jest najlepsze. Przyjaciela, który będzie również stawiał nam wyzwania. I dlatego my mężczyźni, kiedy stają przed nami wyzwania, staramy się na nie odpowiadać, staramy się im sprostać i dlatego chcemy się starać, chcemy się poprawiać. Oczekujemy też, że małżeństwo będzie miejscem współpracy, miejscem ustanawiania celów i osiągania tych celów. Małżeństwo będzie też miejscem, w którym pojawi się, jeżeli Pan Bóg na to pozwoli, potomstwo. A więc, że będziemy mieli swoich następców, że zostanie po nas żywy, materialny, materialny, ale i osobowy, i duchowy ślad, i który będzie w jakimś sensie te nasze dzieci i potem może wnuki będą naszą kontynuacją. I oczekujemy też, że w małżeństwie doczekamy się pewnego uzupełnienia. Uzupełnienia w pełniejszym widzeniu świata. Uzupełnienia w tym, że będziemy mieli wsparcie w analizie trudniejszych przypadków społecznych. To zgłosili ci, którzy przygotowywali się do małżeństwa. Popatrzmy jeszcze, jakie mogą być potrzeby, które kompleksowo może zaspokoić małżeństwo. Więc po pierwsze, potrzeba wspólnoty. Naprawdę jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi. Mało wśród nas jest zadeklarowanych samotników. Potrzebujemy kogoś, kto będzie mógł nas wysłuchać, kogoś, kto nas wesprze, kogoś, kto będzie z nami na dobre i złe, kogoś, kto będzie nam oddany niezależnie od naszych osiągnięć czy aktualnej dyspozycji, czy pozycji, którą zajmujemy w społeczeństwie. Potrzebujemy kogoś, przed kim będziemy mogli być naprawdę szczerzy i otwarci. Kogoś, przed kim będziemy mogli być nieskrępowani. Kogoś, przed kim po prostu będziemy mogli być sobą. Po drugie, małżeństwo zaspokaja potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Dlatego, że ta potrzeba wspólnoty, potrzeba intymności musi być zabezpieczona. Musi być zabezpieczona, bo nasze najskrytsze tajemnice nie mogą być narażone na szwank. Musimy być pewni, że nie będą rozpowiadane, że nagle ta wspólnota się nie przerwie i nie skończy i że jedno z nas nie opuści drugiego. Dlatego ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest wzmacniana tym, że małżeństwo jest oficjalnie, publicznie, w sposób bardzo wywyższony, bym powiedział nawet, zawierane. Postajemy przed sobą w obecności przedstawiciela Kościoła, w obecności Boga, w obecności najbliższych krewnych i znajomych składamy publiczne przyrzeczenie, publiczne ślubowanie, że się nie opuścimy, że będziemy sobie wierni do końca życia, że będziemy starać się kochać siebie, że będziemy starać się dawać siebie to, co najlepsze i robimy to publicznie. Obietnice, przysięgi, które składane są publicznie, mocniej nas wiążą. Niektóre umowy państwo wymaga, żeby były potwierdzone w formie pisemnej. Niektóre są wymagane, że w obecności specjalnych urzędników muszą być złożone. Jeżeli kupujemy coś czy sprzedajemy na przykład mieszkanie, musimy iść do notariusza, prawda? Do urzędnika państwowego, który to potwierdza. I tutaj jest, bym powiedział, nawet jeszcze mocniejsza ranga tego momentu, tego wydarzenia, bo nie tylko podpisujemy dokumenty, ale również robimy to podczas uroczystej takiej odprawie. Dalej, małżeństwo zaspokaja potrzebę poczucia tożsamości. Tak naprawdę każdy z nas szuka odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jakie miejsce zajmuję w różnych grupach społecznych, w rodzinie, wśród przyjaciół, we wspólnocie, w kościele i w państwie. I małżeństwo pozycjonuje w pewien sposób nas, bo kiedy się przedstawiamy i mówimy, to jest mój chłopak, to jest moja dziewczyna. Co to nam mówi? Ktoś. To jest mój partner, partnerka. Czasami słyszymy, to jest moja kobieta, mój mężczyzna. Ale dosyć rzadko słyszymy, to jest mój konkubent czy moja konkubina. Jakoś niechętnie w ten sposób się przedstawiamy. Słyszałem takie przedstawiania się, kiedy ktoś mówił, to jest matka moich dzieci, to jest ojciec moich dzieci. I to też coś nam mówi. Ale kiedy słyszymy, to jest mój mąż czy moja żona, to wtedy rozumiemy, że za tym przedstawieniem kryje się pewna historia. Kiedyś się spotkaliśmy, poznaliśmy, prawdopodobnie pokochaliśmy i zdecydowaliśmy publicznie złożyć ślubowanie, że chcemy być ze sobą razem, że chcemy być wierni, że chcemy kochać się aż do śmierci. Więc każdy z nas potrzebuje odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. I bycie w małżeństwie daje odpowiedź, kim jestem w strukturze rodziny. W rodzinie własnej i współmałżonka. Takie miejsce, takie określenie w strukturze daje pewne prawa i pewne przywileje. Z tą potrzebą poczucia tożsamości łączy się potrzeba poczucia przynależności. Bo kiedy stajemy się małżeństwem, tak naprawdę zaczynamy w pewnym sensie należeć do kogoś, a nasza żona w pewnym sensie przynależy do nas. I rzeczy, które mamy, które posiadamy, w różny sposób traktujemy w zależności od tego, czy należą do nas, czy nie. Jeżeli ziemia jest niczyja, to jest niczyja i ją lekceważymy. Jeżeli ziemia jest czyjaś, to zazwyczaj właściciel stara się w jakiś sposób chronić, albo ogrodzeniem, albo nawet choćby tabliczką, która mówi teren prywatny. Jeśli płyniemy z pływem kajakowym i lądujemy na łące, na której jest tabliczka teren prywatny, to rozumiemy, że może zjawić się właściciel i powie, przepraszam bardzo, nie pozwalam na biwakowanie. I w małżeństwie obrączka, którą nosimy, jest właśnie takim sygnałem czy znakiem, przynależymy do kogoś. Nie jestem wolny, nie jestem do wzięcia, nie jestem niczyj. Należę do jednej osoby. Też z tym związane jest zaspokojenie potrzeby poczucia własnej wartości. Ślubując sobie wzajemnie miłość, uczciwość, wierność i uczciwość małżeńską, ogłaszamy, i ta druga strona również ogłasza, że ja jestem dla niej na tyle cenną osobą, iż pragnie spędzić ze mną całe życie. Całe życie, niezależnie od tego, co ono przyniesie. Wybrała mnie i będzie ze mną na dobre i na złe. I mówi to publicznie i nie wstydzi się tego. Jeśli ludzie mieszkają bez tego zobowiązania, w tak zwanym wolnym związku, to zazwyczaj wolny związek kiedy się kończy? Wtedy, kiedy pojawia się ktoś lepszy, kiedy znudzimy się sobą i wtedy mówimy do widzenia. Nic sobie nie obiecywaliśmy. Ja odchodzę, a co z tobą będzie? Twoja sprawa. I wreszcie ostatnia potrzeba, o której chcę powiedzieć, to jest potrzeba bycia w zgodzie z Bożym planem dla człowieka. Wiele lat temu braliśmy udział wraz z żoną w takim programie Nocne Rozmowy. To był program, w którym wymyślono taką formułę, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy warto się żenić? I podobny temat. I program polegał na tym, że po jednej stronie usadzono zwolenników małżeństwa, po drugiej stronie przeciwników małżeństwa, a jurorami miała być para ludzi, którzy mieszkali z sobą od jakiegoś czasu bez ślubu. I padały argumenty z jednej strony, padały argumenty z drugiej strony. I byliśmy trochę trochę byliśmy zniechęcani. Dlatego, że my z jednej strony mówiliśmy o tych wszystkich rzeczach, które tutaj widać na ekranie. Mówiliśmy o powinnościach, które mamy w sercu, o tęsknotach, które mamy w sercu. A z drugiej strony były osoby, które mówiły o wolności, o tym, że tak naprawdę do miłości i bycia razem nie potrzeba żadnych papierów, żadnych zobowiązań, bo liczy się tylko miłość. No i tak naprawdę myśleliśmy, słabo wypadliśmy. Takie mieliśmy przeświadczenie. Na koniec programu myśleliśmy, że słabo wypadliśmy, ale program polegał na tym, że na koniec ta właśnie para miała zdecydować, co, przez kogo jest przekonana. Przez jedną stronę czy przez drugą stronę. I wówczas zdarzyło się tak, że ten młody człowiek poszedł za kulisy, przyniósł przygotowane kwiaty i ukląkł przed tą kobietą, przed tą dziewczyną, z którą mieszkał i zapytał się, czy wyjdziesz za mnie. Dziewczyna zaczęła płakać i to był... Dwa razy w życiu widziałem taką sytuację, kiedy komuś lały się łzy strumieniami. Dziewczyna zaczęła płakać i powiedziała tak. I cała ta dyskusja, która była wcześniej, z której byliśmy w jakimś sensie niezadowoleni, pokazała nam, że mimo to udało się w jakiś sposób dotknąć serca tych ludzi, którzy zobaczyli, że potrzebują żyć w zgodzie z czymś, co jest gdzieś głęboko zapisane w ich sercach. Więc cieszyliśmy się i program się skończył tym, że wszyscy, obie strony złożyły tym młodym ludziom życzenia szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia. To były przyczyny, które zachęcają nas do zawarcia małżeństwa związane z nami. A teraz pomyślimy o przyczynach, które są związane z otaczającym nas środowiskiem, społeczeństwem czy światem. Czy ktoś z was oddaje krew honorowo? Parę osób. Czy ktoś może oddaje szpik? Czy wspieracie Caritas albo inne dobre dzieła? Albo mężczyzn świętego Józefa? Dlaczego to robicie? Dlaczego to robicie? Zaglądaliście w serce i się zastanawialiście, dlaczego oddajecie krew? Dlaczego oddajecie szpik? Dlaczego wspieracie Caritas i inne dobre dzieła? Są różne powody oczywiście, ale jednym z takich powodów jest to, że chcemy mieć udział, dobry udział w dobrych dziełach, które są w naszym społeczeństwie. Chcemy mieć wpływ także na nasze społeczeństwo. Dlatego bierzemy udział w różnych dobrych akcjach społecznych. Dlatego w przypadku zagrożenia wojną pewnie wielu z nas poszłoby bronić naszej wspólnoty narodowej. Ale też małżeństwo jest dobrym sposobem, żeby wesprzeć nasze społeczeństwo. Rodzina jest podstawową, kiedyś mówiono, komórką społeczną. Jest podstawowym budulcem tkanki społecznej. I kiedy zakładamy rodzinę, to też wspieramy rozwój społeczeństwa. Rozwój społeczeństwa w stronę, którą zaplanował Bóg i która powinna dobrze owocować. I jako kobiety i mężczyźni jesteśmy zupełnie inni. Mamy odmienne role i kobiet i mężczyzn w rodzinach. Dzisiejszy świat wydaje się nam mówić, że te role są zamienne, że nie jest ważne, kto jest kim. I chcę króciusieńko pokazać, że inaczej funkcjonujemy, zupełnie inaczej działamy. Jak jest na zakupach? Zazwyczaj z mamą jest tak. Z tatą bywa Już inaczej. Powinienem troszkę z boku stanąć, żeby lepiej było widać. Jak jesteśmy w zoo, z mamą jest tak, a z tatą bywa ciekawiej. Jak się przemieszczamy, to z mamą zazwyczaj jest tak. O, przepraszam, w taki bezpieczny, wygodny sposób. Natomiast z tatą bywa też ciekawiej. Perspektywa matki i ojca na te same wydarzenia jest zupełnie inna. Kiedy podrzucamy dziecko do góry, to my widzimy to tak. Dziecko widzi to tak, natomiast matka widzi to w taki sposób. Kiedy dziecko wchodzi na drzewo, to zazwyczaj mama mówi: uważaj, albo mówi: schodź natychmiast. A ojciec zdaje sobie sprawę, że trzeba przygotować dziecko do chodzenia po drzewach. Kiedyś nie będzie bez zabezpieczenia, więc mówi, daje mu instrukcję, pamiętaj. 3 punkty podparcia, tak? Co innego dzieciom dajemy? I matka jest przewodnikiem po świecie emocji, relacji, uczy miłości, czułości, budowania relacji, rozmawiania, komunikacji. I często nam jest trudno w ogóle współzawodniczyć z mamami w tym zakresie. Natomiast ojciec to jest ktoś, kto jest przewodnikiem po szeroko rozumianym świecie, uczy, wyznacza granice seksualno-emocjonalnych fascynacji, wprowadza w świat społecznych wzorców, uczy pracy i życia w grupie, pokazuje, jak radzić sobie w życiu, jak zdobywać pieniądze, jak zdobywać pozycję zawodową i towarzyską. Można powiedzieć, spora różnica, ale tak naprawdę nasze dzieciaki potrzebują i jednego, i drugiego. Doktor Regnerus zrobił badania, gdzie porównał efekty wychowywania dzieci przez pary homoseksualne i pary heteroseksualne. I wśród osób wychowywanych przez pary homoseksualne jest 3 razy więcej bezrobotnych. Prawie 4 razy więcej korzysta z pomocy społecznej. Częściej też osoby te wchodzą w kolizję z prawem, palą marihuanę i mają myśli samobójcze. Nie jest łatwo dobrze wychować dziecko. My, jako ojcowie, jeżeli będziemy tworzyć normalne rodziny, mamy bardzo duży wpływ na pokolenia, które będą po nas. Mamy ogromny wpływ duchowy. Chociaż kiedy patrzymy na nasze kościoły, to widzimy, że jest więcej tam kobiet. To moglibyśmy powiedzieć, to kobiety raczej prowadzą nasze dzieciaki do Boga. Ale słuchajcie, rzeczywistość jest naprawdę inna, bo inną wagę ma nasze postępowanie, a inną wagę ma postępowanie naszych żon. Kiedy amerykańskie badania mówią, że jeśli w niewierzącej rodzinie nawróci się dziecko, to wtedy reszta rodziny nawraca się w 3,5% przypadków. Jeśli nawraca się matka w niewierzącej rodzinie, to wtedy reszta rodziny nawraca się w 17% przypadków. Natomiast jeśli w niewierzącej rodzinie nawraca się ojciec, to reszta rodziny nawraca się w 93% przypadków. To są amerykańskie badania, ale podobne badania zrobili Szwajcarzy na koniec XX wieku, gdzie pokazali, z tych badań wyszło, że znowu to, czy ojciec chodzi do kościoła, bo to można zmierzyć, prawda, jeśli chodzi o aktywność religijną. Jeśli to, czy ojciec chodzi do kościoła, czy nie, i jak często ma wpływ na to, jak będą, jaki stan duchowy będą miały później dzieci. I z tych badań najciekawsze jest to, że największy odsetek dzieciaków, które będą chodziły do kościoła, jest wtedy, kiedy ojciec chodzi regularnie, a matka nieregularnie. Nie kiedy obydwoje regularnie, tylko kiedy ojciec regularnie, a matka nieregularnie. Słuchajcie, mamy ogromny wpływ na nasze społeczeństwa przez rodziny, które zakładamy i które mogą potem mieć dalszy wpływ. Popatrzmy teraz, dlaczego, czy warto się żenić ze względu na Boga. Popatrzmy na Jego plan dla każdego z nas, z Jego perspektywy. I popatrzmy na Boże cele dla ludzi. Celem pierwszym, który znajdujemy w Księdze Rodzaju, jest to, że mamy odzwierciedlać Boży obraz. I czytamy w Księdze Rodzaju, jak Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptastem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Bóg stworzył ludzi z zamiarem, z rozmysłem, z planem, i częścią tego planu jest to, że mamy odzwierciedlać Jego obraz tutaj na ziemi. Mamy odbijać Jego obraz tutaj na ziemi. I Bóg używa do tego dwóch zasadniczo różniących się istot, mężczyzny i kobiety. Używa dwóch różnych istot po to, żeby razem odbijali Jego obraz tutaj na ziemi. Czym jest odbijanie obrazu? Słuchajcie, kilka lat temu zrobiłem zdjęcie nad jeziorem, chyba w Barczewie, o ile pamiętam. I to zdjęcie pokazuje, że w tej górnej części ekranu jest rzeczywistość, a w dolnej części, w wodzie, odbija się obraz. I ten obraz bardzo dużo mówi o tej rzeczywistości. Mówi, jakie są kształty, kolory, proporcje. Oczywiście obraz nie jest rzeczywistością, bo nie można pójść, bo nie widać dokładnie, ale tam jest taki domek. Nie można pójść do tego domku, wejść i zobaczyć, co jest z tyłu, co jest w środku. Obraz coś mówi. Nie jest rzeczywistością, ale coś mówi o rzeczywistości. I podobnie jest z nami. My jako ludzie odbijamy część Bożego charakteru. Tutaj mam wypisane 18 chyba cech Boga, jaki Bóg jest. I te cechy można w jakiś sposób pogrupować. Ja je zestawiłem w taki sposób, żeby pokazać, że w lewej kolumnie są takie bardziej miękkie. W środkowej są twarde, a w tej kolumnie z prawej strony są boskie, nieosiągalne dla nas. I niektórzy mówią, kiedyś zwrócono mi uwagę, że część z tych cech, te miękkie, bardziej reprezentują kobiety. Te twardsze bardziej reprezentują mężczyźni. No ale część tych cech w ogóle jest poza naszym zasięgiem. Więc właśnie małżonkowie, którzy tworzą ze sobą dobrą jedność, mogą odbijać Boży obraz tutaj na ziemi. Celem drugim jest wzajemne uzupełnianie się. Czytamy w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale, kiedy Pan Bóg mówi: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I tutaj, kiedy słyszymy ten werset, to często myślimy sobie, pomoc, czyli ktoś, kto będzie nam pomagał. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że słowo odpowiednia pomoc jemu znaczy dokładnie po hebrajsku jest tutaj użyte sformułowanie ezer kenegdo. To słowo ezer, pomoc, to nie oznacza pomagiera, to nie oznacza posługacza, nie oznacza kogoś, kto jest naszym pomocnikiem, ale raczej kogoś, kto jest naszym uzupełnieniem, kto uzupełnia to, czego my nie mamy. To słowo w Starym Testamencie jest użyte 21 razy i 19 z tych 21 razy jest użyte w stosunku do Boga. Kiedy Dawid mówi, Bóg jest moją pomocą, to nie mówi, Bóg jest moim pomocnikiem, Bóg jest moim posługaczem. Raczej mówi, Bóg jest tym, który uzupełnia moje słabości. Bóg jest tym, który wspiera mnie. Bóg jest tym, który pozwala mi iść naprzód, zwyciężać i dokonywać różnych dzieł. W liście do Koryntian, tutaj mam, że uzupełnienie, dopełnienie, sojusznik pełen mocy. W liście do Koryntian jest też takie stwierdzenie, zresztą u Pana mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta bez mężczyzny. Bóg stworzył mężczyzn i kobiety w taki sposób, żebyśmy potrzebowali siebie nawzajem. Wspólnota, którą tworzymy, nie tylko zaspokaja potrzeby wynikające z samotności, ale powoduje, że to wzajemne uzupełnianie się daje zupełnie nową jedność, która nie istnieje, gdy jej składowe elementy pozostają oddzielnie. My, mężczyźni, nie jesteśmy kompletni. Potrzebujemy uzupełnienia, aby lepiej widzieć i rozumieć świat w jego wszystkich aspektach. Tak naprawdę częściowo jesteśmy głusi i ślepi. Nie widzimy wszystkiego. Potrzebujemy uzupełnienia, potrzebujemy wsparcia, żeby rozumieć lepiej relacje, żeby rozumieć lepiej świat uczuć, świat emocji, które nami targają, czy innymi ludźmi, a nawet w tak prozaicznych sprawach, jak rozpoznawanie kolorów, czy rozpoznawanie subtelności tonów głosów. Dalej, kolejnym celem jest pomnażanie Bożego dziedzictwa. Czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Bóg stworzył mężczyzn i kobiety jako swoich ambasadorów, którzy przyniosą mu, będą odbijali jego chwałę tutaj na ziemi, ale także będą pomnażali jego dziedzictwo. I samotna kobieta czy samotna mężczyzna, samotny mężczyzna nie mają takiej struktury emocjonalnej, duchowej i fizycznej, by samodzielnie wychowywać dobrze dzieci. I dzieciaki potrzebują nas obydwojga. Potrzebują zrozumieć, na czym polegają role męża i żony, kiedy mogą obserwować je w swoim domu. Od kogo dzieciaki mają się nauczyć takich rzeczy, jak poświęcanie się, przebaczanie sobie, oddanie wzajemne, stałość, wierność, monogamia, przyjaźń, wzajemna troska o siebie? To są te rzeczy, których się nie nauczą w szkole czy w programach. Te rzeczy najlepiej są przyswajane, kiedy są obserwowane w domu. Celem czwartym jest dla małżeństwa jest odzwierciedlenie relacji Chrystusa i Kościoła. I w liście do Efezjan czytamy taki tekst. Dlatego powtórzenie tego z Księgi Rodzaju. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Pismo Święte zaczyna się od powołania pierwszych ludzi do wspólnoty, którą dzisiaj nazywamy małżeństwem. Był to pierwszy pomysł Pana Boga dla ludzi. Nie była to gmina czy jakieś zręby państwowości, nie było to wojsko, nie był to nawet kościół, ale było to właśnie małżeństwo. Pismo Święte zaczyna się tym obrazem i kończy się obrazem zaślubin. Kolejnym obrazem małżeństwa, zaślubinami Chrystusa i Jego oblubienicy Kościoła. W tej ilustracji, tak jak w małżeństwie, Chrystus inicjuje, Chrystus poświęca się, broni, chroni, dba o nasze potrzeby, zasila, żywi, przewodzi, prowadzi, jest źródłem miłości i nie porzuci. I Bóg mówi, małżeństwo jest obrazem tego, co się dzieje w sferze duchowej. Jest obrazem tego, co robi Zbawiciel dla nas tutaj na ziemi. Kiedy myślę o tym, o tej ilustracji, że Bóg zdecydował się użyć tej ilustracji akurat do zilustrowania tak ważnej duchowej prawdy, to lepiej rozumiem, dlaczego szatan atakuje małżeństwo. Bo chce zniszczyć ten obraz. Popatrzmy. Jeszcze jeden tutaj napisałem punkt. Czasami się o ślubie mówi kontrakt. Ale małżeństwo nie jest kontraktem. Jest przymierzem. Bo kontrakt to jest coś, co zawiera się na jakiś czas, w jakimś celu i kontrakt można rozwiązać albo unieważnić. Natomiast tak jak Chrystus nie porzuci z Kościoła, tak samo małżeństwo powinno być przymierzem, które jest trwałe. Popatrzmy na niektóre przeszkody, które nas zniechęcają do tego, żeby wejść w ten przygotowany przez Boga plan. Wielu z nas goni za tym, żeby życie było przyjemne. Żeby było przyjemne i zabawne. Doktor Pulikowski ma takie fajne powiedzenie. Chcemy się zabawić, zamiast zbawić w naszym życiu. Szukamy przyjemności. Nie szukamy celu i sensu życia, i nie staramy się go osiągnąć i wypełnić. Peter Hahn nazywa nasze społeczeństwa zachodnie społeczeństwami tchórzliwymi, społeczeństwami kompromisu, lenistwa i konsumpcjonizmu. Co nam jeszcze przeszkadza? Strach przed odpowiedzialnością. Boimy się wziąć za kogoś odpowiedzialność. Boimy się odpowiadać nawet za swoje własne czyny. Kiedy coś się wydarzy złego, to szukamy od razu przyczyn, żeby na kogo można było zrzucić winę. Przeszkadza też nam krótkowzroczność. Mamy słabą pamięć i zapominamy, że na tym świecie jesteśmy tylko trochę czasu. Że nasze życie jest krótkie, jesteśmy tu przechodniami i tak naprawdę powinniśmy być zorientowani na realizację Bożych celów i Bożego powołania. Lenistwo. Nie chce nam się podejmować wyzwań. Strach, że się nam nie uda. Co będzie, jeżeli będziemy nieszczęśliwi? Mamy w sobie coraz bardziej postępującą niechęć. Obserwatorzy życia społecznego mówią, że wraz z rozwojem, z przyspieszeniem prędkości naszego życia rośnie niechęć czy niezdolność do podejmowania trwałych decyzji i trwałych zobowiązań na całe życie. Chcemy zachować prawo do szczęścia, do ponownych wyborów, do wolności, do swobody, bez podejmowania zobowiązań. Czy tak naprawdę to jest możliwe, żebyśmy to osiągnęli i zachowali? Tak naprawdę nasze życie trwa, płynie i kiedyś się zakończy. Nasze życie jest tylko jedno. Niektórzy z nas grają w różne gry komputerowe i w wielu grach jest tak, że mamy kilka żyć. Jest taka piosenka, która kiedyś mi zapadła w serce i częścią tej piosenki jest taki tekst. Gdybyś miał dwa życia, jedno życie masz, a to jest różnica istnieć tylko raz. Pomyśl o tym dzisiaj. Pomyśl póki czas. Gdybyś miał dwa życia, jedno życie masz. Mamy tylko jedno życie. A słuchajcie, czas upływa. Upływający czas oznacza, że są przemijające możliwości i okazje, które nigdy nie wrócą. To nie jest tak, jak nagrywamy coś kiedyś w magnetofonie, można było cofnąć do tyłu. Nie da się przewinąć do tyłu czasu. To jest zła wiadomość. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy wykorzystać ten czas, który jeszcze jest przed nami. I to jest nasza decyzja, co z tym czasem zrobimy. Zachęcam do tego, żebyśmy patrząc w stronę wieczności, jeśli tego do tej pory nie zrobiliśmy, żebyśmy zaprosili Boga do swojego życia. Żebyśmy zaprosili Go nie tylko do świątecznego pokoju, ale do całego naszego życia, do wszystkich Jego aspektów. Po drugie, zachęcam, jeśli do tej pory nie jesteśmy w małżeństwie, żebyśmy spróbowali rozeznać swoje powołanie. Żebyśmy uczciwie odpowiedzieli na pytanie, dokąd zmierzam? Co realizuję w tej chwili? Do czego Bóg mnie powołuje? Czy może nie powinienem pójść w tę stronę? Chociaż mam różne wątpliwości. I jeśli rozeznacie swoje powołanie jako powołanie małżeńskie, zachęcam was, żebyście nie tylko zawarli małżeństwo w Kościele, mówi się sakramentalne, ale żebyście zaprosili Boga do waszego małżeństwa, żeby tak naprawdę było to urzeczywistnienie sakramentalności małżeństwa, że naprawdę Bóg będzie was w tym prowadził. Jakie role możemy podjąć w małżeństwie? Opiekun, obrońca, żywiciel, przewodnik czy animator duchowy, kompetentny fachowiec i przywódca. To są role, które możemy podjąć. Od nas zależy, czy je podejmiemy, czy nie. Znamy przypowieści o talentach czy o minach. One są podobne. I każdy z nas ma jakieś talenty czy miny. Każdy z nas. Mamy czas, mamy siły, mamy zdolności, mamy energię, mamy pieniądze, środki czy inne zasoby. I kiedyś każdy z nas nie tylko sam sobie będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, co zrobiliśmy z tym wszystkim, co Bóg nam dał, ale każdy z nas kiedyś stanie przed Bogiem i będziemy odpowiadać za to, co dostaliśmy. Dlatego zachęcam, żebyście poznali, jaka jest wola Boża dla was w tym względzie. I pamiętam, że chyba 2 lata temu czy 3 lata temu, jak tu byłem, mówiliśmy o krokach do poznania woli Bożej, ale króciusieńko je przypomnę, już kończę. Warunkiem wstępnym jest, jeżeli chcemy wiedzieć, co Bóg ma do nas, chce od nas, warunkiem wstępnym jest poddanie swojego życia Bogu. Słowo Boże mówi bezpośrednio wiele rzeczy, które powinniśmy czynić albo nie powinniśmy czynić. Bo dalej powinniśmy być posłuszni temu, co już wiemy. Powinniśmy szukać zasad, które wynikają ze Słowa Bożego. Powinniśmy radzić się innych ludzi, którzy chcą podobać się Bogu, którzy chcą pełnić Jego wolę i być może mają jakieś dobre rady czy doświadczenia. Powinniśmy też prosić Boga w modlitwie. I w pierwszym liście Jana jest obietnica, że jeśli prosimy Boga o coś, co jest zgodne z Jego wolą, to Bóg będzie nas w tym kierunku prowadził. I my czasami modlimy się o różne rzeczy. Słuchajcie, modlimy się na przykład o jakieś państwa, o pokój na świecie, o różne rzeczy, o zdrowie czyjeś i nie zawsze, czy o zdany egzamin czyjś, prawda? I to są czasami ważne rzeczy dla kogoś, ale czasami nie wiemy, jaki Bóg ma plan wobec tej osoby, tej grupy ludzi i jakie ma rozliczenia z nim. Natomiast jeżeli chcemy podobać się Bogu i chcemy być przez Niego prowadzeni i stajemy z taką modlitwą, z otwartym sercem, to myślę, że Bóg nie będzie zwlekał, żeby zataić przed nami swoją wolę odnośnie tego. Powinniśmy też patrzeć na okoliczności, które dzieją się w naszym życiu i na to, co nam mówi nasze sumienie. Być może Duch Święty w jakiś sposób chce nas przekonać i prowadzić w tej sprawie. Dlatego chciałbym zakończyć moje wystąpienie przed spotkaniem jeszcze w małych grupach taką krótką modlitwą. Modlitwą, którą zachęcam, żeby była również także modlitwą każdego z nas. Może wstańmy na koniec. Panie Boże, zapraszam Cię do całego mojego życia. Proszę, pokieruj mną, poprowadź mnie. Przekazuję Ci ster mojego życia i proszę Cię, abyś poprowadził mnie, by być mężczyzną takim, jakiego Ty pragniesz mnie widzieć. Amen.